Salon artystyczny.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś odwiedzimy wystawę Krystyna Łubieńska zaprasza w Pałacu Opatów w Oliwie. Oprowadzi nas po niej bohaterka Krystyna Łubieńska w towarzystwie autorki Małgorzaty Abramowicz. Ale wcześniej zaprosimy na koncert Agaty Leśniewskiej i jej zespołu Na powstanie poszłam jak na bal. Spotykamy się na patio Teatru Miniatura, teatru, w którym na co dzień pracuje Wojciech Stachura jako aktor, ale jest też wiceprezesem Fundacji
Konglomerat, tak? Tutaj akurat fundacja razem z Gdańskim Archipelagiem Kultury współorganizuje koncert obecnej tu z nami Agaty Leśniewskiej, który odbędzie się w przeddzień rocznicy Powstania Warszawskiego w Teatrze Leśnym we Wrzeszczu 31 lipca o godzinie 20:30. I wstęp na to wydarzenie kosztuje 5 zł, a całe wydarzenie jest współfinansowane ze środków miasta Gdańsk.
No i dochodzimy do sedna sprawy. Na powstanie poszłam jak na bal, tak? Agata Leśniewska będzie śpiewała z Towarzyszeniem Muzyków i o ile wiem, historia, może też powstanie, jest pani pasją, oprócz tego, że muzyka, tak?
Tak. Tak, ja już od dziecka interesowałam się historią, ale gdzieś tam to powstanie warszawskie jest najbliższe memu sercu, chociaż no, nikt z mojej rodziny nie walczył, ale zawsze mnie interesowały historie zwykłych ludzi. A historii tych zwykłych ludzi w powstaniu chyba znajdziemy najwięcej.
No i co pani wybrała, jakich pieśni pani szukała? Tworzyła pani aranżację, też komponowała coś, tak?
Tak, inspirowałam się i poezją, która powstała w czasie powstania i w czasie wojny, ale też chciałam wrócić do takich klasyków. Nie wiem, na przykład Warszawa ma, to jest taki utwór, który usłyszymy na tym koncercie, ale też starałam się coś wnieść od siebie do tego koncertu. Dlatego wybrałam kilka utworów, skomponowałam do nich muzykę i to też usłyszymy na tym koncercie.
A jaki zespół z panią wystąpi?
Tak na dobrą sprawę to są wszyscy studenci Akademii, ale też na przykład będzie można usłyszeć moją siostrę. Czyli gdzieś tam łączę też rodzinę w to.
Akademii Muzycznej w Gdańsku, w której pani jest absolwentką.
Dokładnie. W większości to są osoby, z którymi grałam na co dzień kiedyś, czy teraz gram nawet na co dzień, więc gdzieś tam się uzupełniamy i wiem, że naprawdę sami mnie uzupełniają w tym graniu i że stworzymy coś naprawdę pięknego.
Jest pani, z mojego punktu widzenia przynajmniej, bardzo młodą osobą. Jak rozumiem, cały zespół jest bardzo młody, prawda? No to jest historia sprzed 76 lat. Co dla was w niej jest ważne w tej chwili? Znaczy też historia waszych ówczesnych rówieśników, też młodych ludzi.
Dla mnie zawsze było niesamowite, oglądając filmy z czasów powstania, czy czytając relacje, że to jednak byli młodzi ludzie, którzy wszystko mogli zostawić swoją młodość, swoje pragnienia, nie wiem, miłości, żeby odzyskać wolność. I to jest coś tak pięknego i chyba trzeba to pielęgnować. Tak, myślę, że to trzeba przypominać młodym ludziom, że wolność jednak jest najważniejsza.
A co jest w tych piosenkach czy w tej poezji?
W większości te utwory wcale nie są smutne. Oczywiście one przeplatają w sobie smutek, przeplatają w sobie też uczucia takie jak miłość, czy właśnie jak wcześniej powiedziałam, pragnienie wolności. I to wszystko ma napawać ludzi taką nadzieją, że jednak kolejny dzień to może być wielki dzień zwycięstwa.
Czyli to będzie właściwie pełne nadziei, radosne spotkanie, tak jak słucham.
Może nie tyle, że radosne. Oczywiście to będzie przeplatane różnymi wspomnieniami powstańców, bo to też będzie połączone z filmami i z relacjami powstańców. Więc usłyszymy w nich różne tragiczne historie, ale też myślę, że w niektórych powstańcach jednak ważniejsze było to, że oni mogli być wolni, że to była ich szansa i to jest najpiękniejsze po prostu w tym wszystkim.
I tylko 150 osób pomieści się w tym lesie tym razem, tak?
Dokładnie. Tym razem przestrzeń Teatru Leśnego pomieści 150 osób zgodnie z aktualnymi wytycznymi, ale wydaje nam się, że jest to naprawdę niezwykłe miejsce. Też całe wydarzenie dzieje się po zmroku, w związku z tym cała atmosfera Teatru Leśnego i te filmy, które będą i wizualizacje, które będą towarzyszyły całemu koncertowi, będą naprawdę niezwykłym wydarzeniem i...
Zapraszamy serdecznie.
Dokładnie.
Na powstanie poszłam jak na bal. Koncert odbędzie się 31 lipca w Teatrze Leśnym o 20:30. Kolekcja torebek balowych Krystyny Łubieńskiej stała się zaczynem wystawy, którą możemy oglądać od 11 lipca w Pałacu Opatów w Oliwie w dziale teatralnym. Czeka tam już na nas szefowa działu teatralnego Małgorzata Abramowicz i dołączy za moment sama Krystyna Łubieńska. Niesie jakiś nowy eksponat.
Dzień dobry. Dzień dobry. Komitet powitalny.
A i to ostatnio tak za każdym razem mówisz, a potem jak wchodzisz na scenę, to jesteś nie do pokonania.
Moja suknia z tego Martwych Dusz, zobaczyłam ją w przedostatniej premierze w Teatrze Wybrzeże. Może być czy nie?
Ja nie wiem. Ja ty się zastanów, czy jeszcze pchać w ogóle.
No nie, ja się tylko
bo mnie się wydaje, że tam nie bardzo.
A nie, to nie.
Nie bardzo mam miejsce, no to, wiesz? Bo wydaje mi się, że to, co tam jest, to jest akurat.
Ale bardzo dobrze. Z powrotem.
Rozumiem.
Z powrotem.
Jakbyś mi przywiozła jakąś kreację taką, wiesz, to bym się zemdlała.
To zależy od gatunku eksponatu.
Znaczy, no ja mogę, to ja mogę. Łubieńska Krystyna zaprasza, ale właściwie zaprasza pani dyrektor, pani kierownik, bo jak zobaczyła torebki, bo tam zaczęłam gadać za dużo, jak to się mówi, to powiedziała, moja droga, trzeba to pokazać ludziom, bo to jest niesamowite i chyba oprócz Łodzi, tak, nie ma takiego drugiego miejsca.
To zaraz już wspomniana, a nie przedstawiona Małgorzata Abramowicz, kierująca działem teatralnym Muzeum Narodowego w Gdańsku, wytłumaczy.
Tam jest napisane, że to kołodziej, te dwie...
Ależ Krysiu!
Przepiękne są te kostiumy. No przepiękne, prawda?
No bo my tu idziemy przez część właśnie wystawy stałej chyba, tak?
Zaprasza, ale kołodziej robił mi tak wspaniałe kostiumy. Boże, to jest teatr, a nie teraz. Krzesło i podarte dżinsy gramy Szekspira. Prawda? Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i właśnie, proszę zobaczyć, wchodzimy na moją wystawę. Te torebki przerodziły się w całą moją wystawę, mojej
no, twórczości, pracy teatralnej, twórczość, pracy. Życia też przecież.
No dokładnie tak.
Tak, tak.
Tylko tak mi smutno, bo patrzę na moich kolegów, są w niebie no, na tych portretach. No tu jest Hibner, który mnie zaprosił, powiedział, słuchaj, masz gdzie pływać. Jako młodziutką oczywiście aktorkę po studiach.
Do Gdańska.
Tu jest dużo pięknych zdjęć. Nawet jest...
Władysław Kozakiewicz podpisał.
Kozakiewicz, którego jak miał 12 lat, to moja mama uczyła, bo tam miał trudności w szkole, a mieszkali obok państwo Kozakiewiczowie, obok w bloku na 6 piętrze i on tak biegał tam i z powrotem i zawsze mówiłam do niego, wiesz co, ty będziesz na pewno sportowcem. I rzeczywiście, tu Hanuszkiewicz, ach Boże, tyle jest wspaniałych ludzi, którzy, o, Halinka Słojewska, Wajda, u którego grałam przecież, a ostatnio zrobił taki piękny przecież ten na przedprożach spotkanie z Szekspirem, takiego Szekspira wspaniałego. I tak patrzę, ale...
Jerzy Hoffman właśnie, ale Firek i Agata.
Najważniejsze to są moje psy. No już niestety Firek jest w niebie, ale Agata czuje się wspaniale i... uważam, że w ogóle zwierzęta są 100 razy lepsze od ludzi, więc mam do nich taki sentyment i dla nich, i do nich, bo uważam, że są... O, tutaj jest pan Chwin, bo robiłam promocję. A tu jest?
Leszek Możdżer.
Możdżer. Ja pamiętam taką historię. Byłam na jego dyplomie, na Leszka. Ja mówię do mamy i taty, macie geniusza. Pani Krusiu, niech pani nie zapesza. Ja mówię, nigdy nie zapeszam. Zawsze mówię prawdę. No i rzeczywiście. O, tu mam taką suknię, tu wystawiła pani Małgosia, tak, bo robiłam Beatki, mojej kuzynki.
Beaty Tyszkiewicz.
Zresztą tak pięknie mi napisała tam w książce właśnie promocję jej książki. No tu kołodziej. Tylem miałam wspaniałych od niego kostiumów cudownych. A to jest mój dom. Prawda, że...
Piękny.
To, tak, bo to...
Nawet nie wiem, że pięknie się prezentuje, bo w rzeczywistości chyba jeszcze piękniejsze niż na tym zdjęciu.
No, prawda? Tak, tak. A tutaj taka śmieszna historia była. Pani Danusia Szaflarska występowała, no już miała chyba wtedy... Teraz w Sopocie, no nie tak dawno, 93 czy 5 jakoś tak. No i po jednej i po drugiej stronie, jak się skończył spektakl, te młode dziewczyny, aktorki, które tam grały, chciały ją podtrzymać, a ona tak machała rękami, no i kłaniała się. To ja pobiegłam szybciutko na górę już po spektaklu, uklękłam. Wie pani Danusiu, była pani tak cudowna. No nie mam słów, a ona mi, poczekaj dziecko, pomogę ci wstać.
Jesteśmy na wystawie Krystyna Łubieńska. Zaprasza, tak?
Zaprasza i Krysia dodaje nie tylko teatr.
Zaczyna się oczywiście od teatru, są piękne zdjęcia ze spektakli. Są te zdjęcia prywatne i półprywatne, o których żeśmy już mówiły. Ale ja chcę te torebki zobaczyć, bo się podobno dobrze, wszystko skoro, od torebek zaczęło.
Skoro mówimy o zdjęciach, to trzeba, ja muszę złożyć hołd i podziękowanie Teatrowi Wybrzeże, bo to od Teatru Wybrzeże dostałam bez mrugnięcia okiem na hasło Krystyna Łubieńska. Otworzyły się wszystkie drzwi.
65 rok, 63.
Pięknie. Tak, bo to jest ustawione chronologicznie od Nie będzie wojny trojańskiej, czyli od debiutu Krysi na scenie w Gdańsku. Przez te wszystkie najważniejsze spektakle, no ja nie ukrywam, że też wybierałam ładne zdjęcia. Tam, gdzie Krystyna pięknie wygląda lub efektownie.
A to jest moja pierwsza rola w Sopocie, hrabianki Barbary w Jonaszu i Błaźnie. Już tylko ja żyję z tego spektaklu, co prawda.
Dodać, że reżyserowali Cybulski i Kobiela.
I Cybulski i Kobiela.
Ale to trochę w kostiumie chyba widać, no, co?
No, oczywiście, bo to był... Jasne, bo to jest taki spektakl, który zdecydowanie wiązał się z poetyką teatrzyków studenckich tamtych lat.
Jest balonik kolorowy.
Tak, tak, dokładnie tak.
Taka sukienka jakby z papieru, bombeczka.
I taka zabawa na scenie w gruncie rzeczy. Tam plejada nazwisk świetnych aktorów. No ładna.
Pani Krystyno, to się nie zmieniło. A czy to jest ta sukienka, która przyjechała całe Stany Zjednoczone?
Tak, to jest sukienka, w której byłam w 26 Stanach. No, bardzo ładna, prawda? Ale muszę się pochwalić, że mogę w nią wejść. Chociaż to było tyle lat temu, ale bardzo piękna. Ja dostałam $100 na to, żeby móc się ubrać i promować mój film, mój stary. No i poszłam do pierwszego pięknego magazynu. Mówię, a ile? $500. A ja tu $100 na wszystko, na pantofelki. No i akurat usłyszała taka młoda... która tam obsługiwała panienka i mówi, bo rozmawiałam z koleżanką po polsku i mówi, a pani z Polski? A bo ja tutaj się urodziłam, ale prawda, mam korzenie polskie. A co się stało? Ja mówię, no mam $100 i muszę mieć sukienkę, bo robię promocję filmu. Chwileczkę. Pobiegła, tam z koleżankami się naradziła. No i przyniosły mi tę prześliczną sukienkę, te rękawiczki i złote pantofelki. Tylko nie wiem, co się dzieje z tymi pantofelkami, bo też są, ale gdzieś tutaj nie dojechały.
No a tutaj jest... Tak.
A to jest, bo zacznę od tego, a skończymy na torebkach. A to są lalki takie XIX-wieczne, które zbierałam na Targu Dominikańskim, bo tam właśnie mnie moja przyjaciółka, która tak tragicznie zresztą zginęła u Bajona wtedy w tym filmie, ale ciągnęła mnie na ten Targ Dominikański, bo to było wielkie otwarcie przecież, No i widziałam te lalenie, takie śliczne, prawda? Zaczęłam je zbierać dla mojej bratanicy, bo ona wtedy miała 10 lat, to były 70 lata. A Ania powiedziała: ciociu, ja chcę zwierzątka, ja mam zwierzątka, ja nie chcę mieć lalek. Tak wychowała swoją wnuczkę też, że lalkami się nie bawią, tylko zwierzętami, mają psy i tam, koty i tak dalej. No i to zobaczyła pani dyrektor i powiedziała: no nie, no to trzeba też pokazać, prawda?
Pani dyrektor, pięknie, proszę powiedzieć coś, proszę, o wartości tych lalek estetycznej, historycznej, magicznej, bo takie laleczki mają w sobie coś, prawda, z życia utajonego.
Ja nie ukrywam, że Krysia oczywiście ma swoją ocenę tej wystawy i swoje wspomnienia związane z każdym z tutaj zebranych przedmiotów. Dla mnie ta wystawa jest poświęcona Krysi i poprzez te jej kolekcje chciałam pokazać ją, bo to tak jest, że osoba, która jest zafascynowana stylowymi lalkami, milionami torebek balowych, to coś o niej to opowiada. I to dla mnie było bardzo ważne. Oczywiście teatr jest tym takim motywem, który przewija się po dwóch salach. Ustawione zdjęcia chronologicznie, tak jak po kolei role kobiet Krysia grała w teatrze, Teatrze Wybrzeże, do tych ostatnich sprzed kilku lat, w fantastycznych zdjęciach zresztą, według mnie portretowych.
Już dziękowałam zdjęcia panu dyrektorowi, że był tak łaskaw, że wypożyczył. A to jest zdjęcie z przedostatniej mojej premiery. Tak jak ta pierwsza w Sopocie, hrabianka Barbara, miałam tam 16 lat, a tu mam 14, więc odmłodził mnie teatr. No bo mówię to...
Tak, w Czarownicach z Salem.
No tak, i mówię to głośno, wiem, mam 14 lat. No ale jakoś jeszcze jajkami mnie nie obrzucono.
A to jest jedno w takim frywolnym kostiumie, pani Krystyno, w gorsecie tutaj z ich czworo. W gorsecie jest ich czworo, takie bardzo roznegliżowane.
To nawet nie wiem, kto robił te kostiumy, natomiast to robiła żona Wajdy Zachwatowicz. To jest...
Bolesław Śmiały.
Bolesław Śmiały, ja już w ogóle nie wiem. A to jest takie pamiątkowe, bo to jest... Pan Orzechowski uratował mi życie, bo przecież ja już miałam miejsce do Smoleńska. I on mówi: pani Krysiu, poleci pani następnym samolotem, bo mam w tej chwili 6 orzenków. A że to było świetne przedstawienie, wspaniale zrobił dyrektor, bardzo to lubiłam grać. No powiedziałam: panie dyrektorze, no to polecę następnym. No i puenta była tragiczna, więc nie chcę wracać. To jest wideo. A widzi pani, o tutaj, ta suknia, to robiłam promocję książki właśnie Beatki Tyszkiewicz. A to był pierwszy bal ziemiański. Kaczorowski był na tym balu, przyjechał specjalnie do nas, a ja wystąpiłam w takiej sukni. A to
też złota
suknia, a to jest suknia, w której tańczyłam na balu w Odolanach. W Przedwiośniu, bo jak pani wie, w Przedwiośnie to jest moja babka, która szalała z Żeromskim. No i zostałam zaproszona przez Bajona i przed każdą premierą filmu miałam właśnie takie opowieści króciutkie o tym, jak to moja babka szalała z nim. No bo napisał pamiętnik, więc nie można było już tego zetrzeć, że tak powiem. W tej sukni robiłam promocję książki Krzysia Zanusiego na festiwalu filmowym. Tu chyba byłam na Gruzy, ostatnim spotkaniu z nim. No, to jest płaszcz właśnie z... Pomóż mi, dzieci.
Blaszanego
Blębenka. No. Lubiłam to grać, a przedstawienie było specjalnie zrobione dla Grasa. Potem już niestety poszedł do nieba. No to oczywiście festiwal filmów, także każda z tych sukien też ma swoją jakąś historię.
Bo niestety tak się stało, że jak zgłosiłam się do Teatru Wybrzeże po Fotosy, to oczywiście miałam też w planach wypożyczenie kostiumów.
No niestety okazało się, że został tylko płaszcz. No tak to jest. No tak to jest z magazynami teatralnymi. No trudno, żeby przechowywali wszystko. Jak spektakl schodzi ze sceny, a nie pamięta teatr o mnie, no to niestety najczęściej po prostu te kostiumy przepadają. No tylko ten płaszcz tu został i dlatego uratowaliśmy się pięknymi kreacjami Krysi, które też w gruncie rzeczy wchodzą w ten mój pomysł na wystawę, no bo to są Krysi kreacje, które ona sobie sama zaprojektowała i widać, jak niesamowite ma poczucie koloru i gust.
Salon artystyczny.
Gościmy w Pałacu Opatów w Oliwie na wystawie działu teatralnego Muzeum Narodowego w Gdańsku. Krystyna Łubieńska zaprasza. Oprowadza nas Małgorzata Abramowicz i oczywiście sama bohaterka ekspozycji, Krystyna Łubieńska.
Niech pan siada. Myślę, że tak będzie dobrze. No więc moja droga, jak byłam w Ameryce, byłam prawie że rok, w 26 Stanach miałam spotkania z publicznością, bo robiłam tą promocję mojego filmu, mój stary, razem z Adolfem Dymszą, znaczy jego nie było, ale grałam razem z nim. No i niech pani sobie wyobrazi, odwiedziłam moją ciocię, która jako młoda, piękna kobieta, uciekając z naszego majątku, rodowego majątku na Litwie, zostawiła ten i musiała uciekać w 1945 roku przed bolszewikami. No i ja ją odwiedziłam w Filadelfii, bo aż tam dopłynęła. Byłam tam prawie że tydzień u niej i ciocia mówi w pewnym momencie Krysia. Ona znała 5 języków, ale tak zaciągała troszkę z litewska i mówi Krysia, ja ty mam taką torebeczkę. Chciałam ci podarować, bo ja już jej nie potrzebuję. Ja mówię, ciocia, a co to za torebeczka? No balowa torebeczka z Aleksandrowa, z balu. Ja pod kulami. Zabrała torebeczkę. No i opowiadałam to w jakimś kontekście pani dyrektor i powiedziałam, że ja zaczęłam zbierać właśnie Krysia Krasińska-Wolska, która tak, no, wspominałam, tak tragicznie zginęła. Ale te 15 lat, żeśmy tam, wyciągała mnie na ten targ dominikański, a że wieś przyszła do miasta i w tych domach Niemcy pozostawiali różne rzeczy, między innymi torebeczki palmowe. I na pewno taka mama mówiła, idź, co sprzedasz tam za parę złotych. No bo wieś tego nie potrzebowała. W tych pięknych domach zostało sporo takich różnych dziwnych historii. Między innymi właśnie te torebki palmowe. I ja zaczęłam to zbierać. Też bym nie zwróciła na to uwagi, gdyby nie moja ciocia, która mi ofiarowała wtedy tę prześliczną zresztą.
Tak, to jest tutaj ta, tak?
Tak.
Ach ta, tak. A, ale tamta też jest stara. Przepraszam, na sekundkę podejdę do Małgosi.
Czyli jest tutaj taka grupa torebek, które zdecydowanie są na pewno z przedwojennej, być może z początku wieku. To są te torebki tutaj w centrum zebrane. Wokół tej torebki z Aleksandrowa, bo ta jest dla mnie jakby no, tą najważniejszą, dla Krysi przede wszystkim, tą najważniejszą. A reszta no, to już jest różna. Ale na pewno są one świadectwem.
To jest historia Gdańska, te torebki. To jest historia balów, które się odbywały, bo niech pani zobaczy, że niektóre to jest właściwie dziełka sztuki, to jest prawie że biżuteria. I ja tam, jak chodziłam i te dzieci tam siedziały, pani kupi, pani kupi za 20 zł, da pani 10. No i tak zaczęłam to, gdyby nie moja ciocia, to bym może i nie zwróciła na torebki uwagi, ale uważam, że niektóre są przepiękne przecież, prawda? No coś cudownego i Małgosia Abramowicz tak je ślicznie wyeksponowała. Ich jest tutaj chyba 130 czy ileś. No bo jak Krysia zginęła w 85 roku, przestałam tam jeździć na ten jarmark, bo tylko dzięki niej tam jeździłam. No i to zostało i opowiadałam to właśnie pani dyrektor, która mówi, bo to trzeba pokazać, to trzeba pokazać. No i słusznie, bo to jest coś tak pięknego, prawda? Każda inna. Coś cudownego.
Ile ostatecznie?
Torebek tutaj na ekspozycji jest 120, ale ja od Krysi pożyczyłam więcej. Ona sama ma, podejrzewam, ponad 200 tych torebek.
Mnie zapytano na samym, bo nie było otwarcia, tylko było trochę osób, jak ja się nie do torebek, nie do lalek, tylko właśnie do tych moich ról. Ja powiedziałam, że no rzeczywiście, że zagrałam chyba koło 200 i w radio przecież uwielbiałam radio i uważam, że radio jest jedno dla mnie z najciekawszych
miejsc, mediów, miejsc, teatrów.
Nie no, wiem, no to radio, bo przecież zresztą Muskat Fleszarowa pisała, a ja tam grałam główną rolę w jej słuchowiskach. No i właśnie zapytano mnie, jaki mam stosunek do tych kobiet, które grałam. Ja powiedziałam wtedy chyba, że ja sama przeżywałam każdą z nich, każdy charakter przecież każdej kobiety, bo tutaj są karmelitanki, jako ciekawostkę powiem, że grałam tam karmelitankę i pojechaliśmy do Paryża. Byliśmy zaproszeni przez polską ambasadę i pan Bernanos, syn Bernanosa, który napisał Karmelitanki, zresztą Wajda chciał to sfilmować, już nie zdążył, mój Boże, no i powiedział, że nie pokaże Karmelitanek nasz zespół, bo dyrektorem jest komunista, a to był Staszek Michalski.
No i komuniści byli.
No ale to jest fakt. No i żeśmy tylko w Kościele Polskim takie fragmenty, ale bardzo to się podobało ludziom. Kościół był pełen, no więc jakoś żeśmy ominęli tego Staszka Michalskiego. Także są różne historie. No tutaj Zachwatowicz mi zrobiła przepiękne kostiumy.
A możemy teraz iść w drugą stronę?
Jeszcze jedną sprawę chciałam uzupełnić, bo też należą podziękowania Telewizji Polskiej Gdańsk, ośrodek w Gdańsku, ponieważ udostępniła nam w ciągu 2 dni, błyskawicznie, od momentu prośby już miałam gotowy, rozmowę Krysi z takiego cyklicznego programu Sztuki Piękne, prowadzonego jeszcze przez Tomka Olszewskiego i Agatę Olszewską, w 2017 nakręcony, i tam jest rozmowa z Krysią, która też jakby przybliża jej osobowość. Jak jej tu nie ma osobiście, to można ją oglądać w telewizji.
I posłuchać. Ta wystawa została otwarta. Krystyna Łubieńska zaprasza 10 lipca, tak?
Od 10. Dokładnie 11 lipca. 12 było spotkanie z Krysią, które zastąpiło tak trochę wernisaż. No bo trudno było tak całkiem nie zrobić takiej uroczystości. I będzie pokazywana, no, jeśli nic się nie zdarzy, do końca roku. Także jeszcze dużo czasu, żeby sobie tu pospacerować i powspominać.
O, tutaj jeszcze tylko pokażę. Tu jest... Już teraz nie ma chyba nikogo, kto pływał batorym. To jest batory. Tak, także płynęłam batorem do Ameryki.
No i tu z Adolfem Dymszą zdjęcie.
A to jest z Adolfem Dymszą. I tutaj są moje dziennik chicagowski. Bardzo pięknie napisali o tym filmie. I tutaj proszę bardzo, o dużo jest takich słów.
Ja musiałam wybrać. Prawda? Tak, ja musiałam wybrać rzeczywiście tych recenzji i takich opisów w prasie polonijnej, ale nie tylko. Jest rzeczywiście masa. Nie wiem, widocznie film rzeczywiście zrobił dobre wrażenie. To był film Nesvetera. Dzisiaj w zasadzie jest on nieznany, a chyba warto do niego sięgnąć i sobie przypomnieć, bo zdaje się, że niezły. Ja mówię zdaje się, bo sama go nie widziałam.
To jest z tego filmu, a to jest z przedostatniej mojej premiery. Ja nie wiem, która młodsza. Grałam 14 jeszcze w październiku zeszłego roku. No. No i tutaj z moimi torebeczkami, właśnie z torebką mojej cioci. No a tu jest Halinka, Gałczyński i ja.
Zaczarowana dorożka Mariana.
Zaczarowany koń. A tutaj portret zrobił mi Kołodziej. Dla mnie jeden z największych polskich artystów.
Bo jest jeszcze jakby jeden powód, dla którego Krysia Łubińska bardzo mi tak ładnie weszła w moje plany. Ja zawsze chciałam, żeby jakimś uzupełnieniem tego, co robiliśmy przez 45 lat, w przyszłym roku będzie 45 lat działu teatralnego, gdzie jednak większość miejsca poświęcaliśmy scenografom. No. Tak wyszło. A zawsze miałam taki niedosyt, że właśnie aktorów też trzeba by jakoś uhonorować i opowiedzieć. Mam nadzieję, że ta wystawa będzie też otwarciem pewnego cyklu. A jeszcze jest jeden powód. W związku z tym 45-leciem działu teatralnego. Ponieważ to będzie trochę prywata. Przyjął mnie do pracy Józef Kuszewski. Mąż pani Krystyny Łubieńskiej i on zawsze był wobec działu teatralnego niezwykle otwarty i chyba, przepraszam wszystkich dyrektorów, on jeden naprawdę rozumiał, dlaczego ten dział powstał. Także jeszcze raz Józef Kuszewski, po prostu niezwykła postać, cudowny człowiek, chociaż przyszło mu dyrektorować w bardzo niedobrych, a i dobrych czasach, to znaczy sierpień 80 i stan wojenny.
A skoro doszłyśmy tutaj do tej wystawy, idąc przez właściwie część zasadniczą ekspozycji tak naprawdę, bo tak jak mówiłaś, to jest pewien aneks, prawda? Tutaj ten zaułek wystawy właśnie poświęconej teatrowi, scenografom przede wszystkim. Od Teatru Łątek chyba się zaczynają, więc pamięci chaotycznie. Opowiedz, co można tu oglądać po kolei?
Rzeczywiście w zeszłym roku otwieraliśmy jeszcze w grudniu, tuż przed świętami, stałą ekspozycję w Pałacu Opatów i ustaliliśmy, że tym razem część teatralna będzie przynależna do tej części stałej galerii. Nazwaliśmy ją Rzeczy Teatralne i tu na początek, bo to nie będzie tak, że będzie cały czas ta sama wystawa, ale na początek uznałam, że trzeba pokazać wszystkich tych, którzy w historii gdańskiego czy trójmiejskiego teatru byli postaciami ważnymi, a zaczynamy w ogóle od rzeczy nietypowej, a myślę, że jednej z cenniejszych, które mamy w kolekcji w dziale teatralnej, czyli rysunków Antoniego Suchanka z jego portretem, autoportretem z 56 roku, a cykl tutaj reprezentowany przez 5 tylko prac jest poświęcony aktorom w kostiumach. To są aktorzy w całym tym cyklu, który liczy parędziesiąt prac. Są aktorzy i Teatru Wybrzeże, i także opery i tancerze. To naprawdę jest niezwykła kolekcja, która nie wiem, czy ma równą sobie w Polsce, ponieważ znakomity malarz, rysownik poświęcił sporo czasu, żeby sportretować aktorów w kostiumach, w rolach. Z tego czasu, bo to są lata 50., mamy przede wszystkim biało-czarne zdjęcia, a tutaj mamy kolor oczywiście, więc to też jest niezwykle interesujące dla teatrologów, żeby sobie na przykład wyobrazić dokładnie, jak taki kostium, czy jak na scenie mogli się aktorzy prezentować. Obok mamy lalki z Wileńskiego Teatru Łątek. Jedyne marionetkowe lalki z lat 50., a właściwie te, które są zaprezentowane, są z 50., a Wileński Teatr Łątek to jeszcze okres przed wojną. A więc była wielka wystawa poświęcona Łątkom. Ci, którzy byli na tej wystawie, to pewnie ją pamiętają, bo to niezwykła wystawa zrobiona przez panią Grażynkę Kilarską, wnuczkę założycielki tego teatru. No i u stóp tych lalek stoi maszyna do lobienia wiatru. Mój ulubiony eksponat, który pojawia się na wielu wystawach. Niedługo będzie chyba takim znakiem rozpoznawczym dla działu teatralnego. No i potem po kolei, no, wszyscy wielcy scenografowie. Zaczynamy oczywiście od Mariana Kołodzieja, bo od kogoż my moglibyśmy zacząć. Pokazujemy pracę z lat 50., ale i te późniejsze z Kolędą Nocką na czele, ale też tam parę karykatur, no tak, żeby tak symbolicznie zaznaczyć całą twórczość Kołodzieja. Potem mamy Alinę i Jerzego Afanasiewów. No to są te lata teatrzyków studenckich, ale potem jeszcze ogromna praca pani Aliny w teatrach trójmiejskich, no i też polskich. I potem mamy takiego scenografa, którego bardzo się cieszę, że nareszcie mogłam go pokazać, Włodzimierz Komorowski. Ci, którzy się wychowali na telewizji Gdańsk, to znają jego twórczość znakomicie, chociaż pewnie nie znają nazwiska. Bo rzeczywiście Włodzimierz Komorowski to była gdańska telewizja, gdański ośrodek telewizyjny, lata 60., 70., w zasadzie większość scenografii tam wykorzystywanych, więc jakby no, widzieliśmy go nie raz, a tak jak mówię, no, nazwisko pewnie niezbyt dobrze znane, a prace bardzo interesujące. To też taki układ do telewizji. No i potem mamy mojego ulubionego Jerzego Krechowicza, który wprawdzie w teatrze zawodowym za dużo nie zrobił, ale jak już robił, to są bardzo piękne prace. Mhm. Także pod względem wykonania. No i potem oczywiście Jadwiga Pożakowska i Ali Bunsz, czyli jakby no te największe nazwiska z tego czasu takiego minionego, gdzie ja się wychowywałam na tym teatrze.
Aż trudno mi sobie wyobrazić, jakie to musiały być wybory przez ciebie dokonywane, żeby w takiej syntezie dosłownie w kilku projektach, w kilku rysunkach czy zdjęciach pokazać ich pracę, ich życie teatralne, ich styl, ich osobowość, ich wszystko, ich magię.
No ja się pocieszam tym, że będę wymieniać. Więc na początek dawałam takie spektakle, które wydawały mi się bardzo interesujące, a i może powszechnie znane, bo na przykład teraz stoimy przy dwóch planszach Alego Bunsza. Na szczęście wystawę Alego Bunsza też już robiłyśmy, więc jakby całość prezentowaliśmy. Ale tutaj mamy te, które są w naszych zbiorach, bo tutaj wszystkie prace, które są pokazane, są z naszych zbiorów. Więc Striptease Mrożka. No i Graszki z Diabłem, to z telewizji jest znana ta wersja telewizyjna, myślę, bardzo popularna, a też w Teatrze Wybrzeże była robiona. Ja chciałabym jeszcze do drugiej sali zaprowadzić ciebie i wszystkich, którzy będą oglądać tę wystawę. Tutaj są artyści spoza Gdańska. Ale też dla uważnego oglądacza myślę, że będzie interesujące zderzenie zdjęcia Krystyny Łubieńskiej z projektem, który jest tutaj, zdjęcia, o którym żeśmy rozmawiali. Krystyna Zachwatowicz, Bolesław Śmiały i ten kostium jest tutaj w projekcie dla Krystyny Łubieńskiej. Nawet jest zaznaczone, że to dla niej. Bo projekt scenograficzny ma taką rolę, że nie tylko przedstawia pomysł na postać, na kostium, ale także na marginesach są zapiski, czasami przytwierdzone jakieś próbki materiałów i tak ma być, bo to jest projekt scenograficzny, na podstawie którego potem powstaje kostium, a te kostiumy to już wcześniej przy Krysi Łubieńskiej mówiłam, no niestety los ich jest krótki, chociaż na przykład udało się ocalić i to tu była akcja bardzo interesująca. Dwa kostiumy stojące tu na środku, Zofia Wierchowicz. Te kostiumy były zrealizowane w Teatrze Wielkim w Warszawie. W pewnym momencie Muzeum Teatralne w Warszawie, które mieści się dokładnie przy Teatrze Wielkim, dało nam znać, nam, czyli wszystkim instytucjom zaprzyjaźnionym, które mają kolekcje teatralne u siebie, że są kostiumy Krystyny Zachwatowicz i że trzeba je ratować. Oni nie są w stanie wszystkich przejąć, w związku z tym trafiła dwa do nas.
nas. Oni oczywiście w zbiorach mają coś tam i jeszcze do Katowic, do Centrum Scenografii Polskiej też trafiło kilka kostiumów. Także w ten sposób też czasami zdarza się, że ratujemy. No naprawdę piękne i unikatowe rzeczy. Szkoda, bardzo mi szkoda wielu kostiumów, których no nie... Ale to ja rozumiem, że teatr nie jest w stanie przechowywać. My też zresztą mamy ograniczone magazyny. No ale na przykład Kołodzieja udało się uratować i to dzięki pomocy Teatru Ateneum, jeszcze Janusza Warmińskiego, który nam przekazał w momencie, kiedy pierwszy raz robiłyśmy wystawę Mariana Kołodzieja, nie będę mówić ile to lat temu, wtedy nam przekazał taką dużą kolekcję pięknych kostiumów. No i Teatr Wybrzeże też nam darował kostiumy Kołodzieja akurat.
To zapraszamy, do tego no, świata magii tak naprawdę, prawda? Bo jakby stanąć to przy każdym tym projekcie scenografii, czy kostiumu, czy zdjęciu, można stać i stać i przenosić się w tamte światy, no bo nawet trudno powiedzieć czasy, w jakieś światy, które się rodziły w głowach tych twórców.
Dokładnie tak. Ja tym razem nie łączyłam projektów scenograficznych ze zdjęciami z realizacji, chociaż to lubię najbardziej, bo to wtedy widać, jak ten pomysł scenografa, który zapisany jest na kartkach papieru, przenosi się na scenę. Nie zawsze jest to jeden do jeden, ale no, tutaj widać pracę po prostu. I tak jak mówię, te wszystkie notatki na projektach scenograficznych, one są jakby jeszcze podbijają wartość dla mnie tych projektów. Bo tu też jest zapis pewnego myślenia, pewnych rozmów pewnie reżysera i scenografa i jakichś ustaleń, które razem czynią. I to jest bardzo fascynujące, a to dla nas, dla tych, którzy się teatrem zajmują, to zawsze jest taka trudna praca nad dziełem, którego nie ma, które zachowane jest właśnie w takich jakichś szczątkach, fragmentach.
Szczątkach, śladach, po widokach. Tak jest. I zapraszamy, aby je oglądać, aby z nimi być, bo można tutaj w ograniczonej ilości widzów, z zachowaniem dystansu,
w maseczce.
Zapraszam Małgorzata Abramowicz, kierująca działem teatralnym Muzeum Narodowego w Gdańsku i zaprasza Krystyna Łubieńska także na swoją część wystawy, bardzo piękną, pełną wspomnień i cudownych drobiazgów.
Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Stefan Kociuk. Do usłyszenia.